Przeczytajmy fragment i dzisiaj chciałem, żebyśmy przeczytali 17 rozdział Ewangelii Jana. Jest to tak zwana arcykapłańska modlitwa Jezusa. Ewangelia Jana, 17 rozdział, od wersetu 1. Po tych słowach Jezus spojrzał w niebo i powiedział: Ojcze, nadeszła godzina, uwielbij swojego Syna, aby Syn uwielbił Ciebie. Uwielbij tak, jak powierzyłeś Mu władzę nad całą ludzkością, aby dał życie wieczne tym wszystkim, których Mu dałeś. Przepraszam, zdejmę, bo tutaj przeszkadza. A na tym polega życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga i Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie uwielbiłem na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które mi powierzyłeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, uwielbij mnie u siebie samego tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim zaistniał świat. Objawiłem Twoje imię ludziom, których mi dałeś ze świata. Byli oni Twoi, dałeś ich mnie i zachowali Twoje słowo. Teraz już wiedzą, że wszystko, co mi dałeś, pochodzi od Ciebie, gdyż przekazałem im słowa, które mi dałeś, a oni je przyjęli i są przekonani, że wyszedłem od Ciebie oraz uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Ja wstawiam się za nimi, nie za światem, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ są Twoi. I wszystko moje jest Twoje, a Twoje moje. W nich też jestem uwielbiony. Już niedługo będę na świecie, lecz oni na nim zostają, ja zaś odchodzę do Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które objawiłeś przeze mnie, aby byli jedno, jak my. Dopóki z nimi byłem, ja ich zachowywałem w Twoim imieniu, które objawiłeś przeze mnie. Strzegłem ich tak, że żaden nie zginął, oprócz Syna Zatracenia, zgodnie z zapowiedzią Pisma. Teraz odchodzę do Ciebie, a mówię to wciąż na tym świecie, aby mogli doświadczać pełni mojej radości. Ja im powierzyłem Twoje słowo, a świat ich znienawidził, gdyż podobnie jak ja nie należą do świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale abyś ich ustrzegł od złego. Nie należą do świata, jak i ja nie należę do świata. Poświęć ich do życia w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak ja ich posłałem na świat. I za nich poświęcam siebie samego, aby ich życie również było poświęcone prawdzie. Wstawiam się nie tylko za nimi, ale także za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie. Pragnę, by wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Niech oni w nas będą jedno, aby świat przez to uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Ja im dałem chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie. Niech się staną doskonali w jedności, aby świat przez to poznał, że Ty mnie posłałeś i ukochałeś ich tak, jak ukochałeś mnie. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby oglądali moją chwałę, którą mi dałeś, gdyż obdarzyłeś mnie miłością przed stworzeniem świata. Ojcze Sprawiedliwy, świat wprawdzie Ciebie nie poznał, lecz ja Cię poznałem i oni poznali, że Ty mnie posłałeś. Objawiłem im też Twoje imię i jeszcze objawię, aby miłość, którą mnie obdarzyłeś, była w nich i ja w nich. To jest Boże Słowo. Pomódlmy się. Ojcze, dzięki Ci za Twoje Słowo, dzięki Ci za Syna, którego posłałeś i który przekazał nam Słowo Twoje i że dzięki Niemu poznaliśmy Ciebie. Że dzięki Niemu znamy Ciebie, Ojcze, że znamy Twoje imię. I nie chodzi tutaj o imię Jahwe czy Jehowa, ale chodzi o Twoją osobę. Ojcze, dzięki Ci za to, że w Jezusie Chrystusie jest życie wieczne i że On nas wykupił, że należymy do Niego i że dzisiaj możemy słuchać Jego słowa i wzrastać w poznaniu Jego i Ciebie, Ojcze. Błogosław to kazanie, błogosław ten czas, abyśmy byli jak najbardziej pouczeni przez Twoje słowo. Amen. Dzisiaj chciałbym poruszyć bardzo ważny temat i bardzo drażliwy temat, ponieważ wzbudza dzisiaj bardzo silne emocje i myślałem, że uda nam się przejść przez bez poruszania tej kwestii, ale no trudno, tak? Niestety tak się nie da i no, wydaje mi się, że jest ważne, żeby poruszyć ten temat, zanim mleko się rozleje i będzie za późno. Może to tylko moje dramatyzowanie, słuchajcie, może to mi się coś wydaje, jestem otwarty na korektę, na rozmowę później, ale wolę dmuchać na zimne, niż później no, mieć jakieś pretensje do kogoś czy o coś. Jaki to temat? No temat jest związany z pandemią i szczepionkami. I to, co obserwuję i też nie umknęło waszej uwadze, no bo w mediach jest pełno różnych informacji, no to mamy informacje z jednej strony o tym, że, no, że powstaje, czy też wzmaga się przymus szczepionkowy. Jedne kraje wprowadzają restrykcje dla niezaszczepionych, no i w związku z tym też w naszym kraju pojawiają się różne pomysły, żeby też w tym kierunku pójść. Też pojawia się coraz większa presja, żeby coś takiego wprowadzać, ale z drugiej strony też słyszymy o różnych atakach na punkty szczepień, czy też na osoby popierające czy promujące szczepienia. Są to ataki słowne, są kierowane groźby karalne do takich osób, ale też dochodzi do ataków fizycznych na punkty szczepień czy na osoby, które tam pracują. I no, myślę, że się zgodzicie ze mną, że wydaje, że chyba te dwie kwestie są ze sobą powiązane. Im większy przymus szczepionkowy, można powiedzieć, tym większy opór ze strony przeciwników szczepionek. Tyle, że to nie działa na zasadzie ci pierwsi atakują, czyli ci zwolennicy szczepień atakują, natomiast przeciwnicy szczepień to się bronią, czyli mamy złych, którzy atakują, a dobrzy, którzy się bronią. Tak to nie działa. Zarówno jedni, jak i drudzy stają się coraz bardziej aktywni w tej kwestii, więc wiadomo, że akcja rodzi reakcję. Jedni zwiększają swoją aktywność, to drudzy też odpowiadają i następuje eskalacja, odpowiadają w większym stopniu i tak dalej. Więc chcąc, nie chcąc, zarówno jedni, jak i drudzy są aktywni i ta aktywność się wzmaga, więc chcąc, nie chcąc, w pewnym momencie no, musi dojść do zwarcia, do otwartego konfliktu. A jako wierzący w Pana Jezusa Chrystusa nie żyjemy w próżni i też mamy swoje stanowiska, swoje poglądy w tej sprawie, w sprawie koronawirusa, w sprawie szczepionek. Jesteśmy częścią któregoś z tych obozów i to nie jest żadna tajemnica, tak? Każdy ma jakiś tam pogląd w tej sprawie i oczywiście mamy prawo się różnić. Każdy ma prawo mieć swoje poglądy, ale obawiam się, że ten konflikt, chcąc, nie chcąc, on też się przeniesie w pewnym momencie do Kościoła. No nie oszukujmy się, on już jest od samego początku. To jest wpisane. Jeżeli są dwa obozy, to wcześniej czy później musi dojść do jakiegoś konfliktu, jeżeli to nie będzie w jakiś sposób przekierowane, ta energia w jakieś inne miejsce. Więc to w Kościele już jest od samego początku. Tyle, że to, co ja obserwuję, zaczynam obserwować to, że ciśnienie wewnątrz Kościoła, wewnątrz zboru staje się coraz większe i może tak dojść do takiej sytuacji, że to ciśnienie rozsadzi zbór czy zbory, kościoły. I to jest tylko kwestia czasu, jeżeli z tym porządku nie zrobimy. Natomiast musimy właśnie, i to, co obserwujemy na ulicy, w pewnym sensie no, albo już się przeniosło do kościoła, albo kwestia czasu, że tak się stanie. Nie chciałem tutaj siać też czarnowictwa, ale no niestety, no lepiej dmuchać na zimne. Więc to ciśnienie wewnątrz kościoła też rośnie. To jedni wierzący będą chcieli i będą oczekiwali, że przywódcy zboru będą bardzo aktywnie wspierać szczepienia i podobnie jak rząd będą chcieli, żeby te restrykcje też dotyczyły wierzących, tak? Czy też żeby były uwzględnione w kościołach. Być może. A z drugiej strony wierzący będą też chcieli i będą oczekiwali od liderów, tak, od przywódców zboru, że ci będą potępiali szczepienia, czy będą zniechęcali do szczepień i będą pokazywali, jak bardzo bycie niezaszczepionym jest duchowe. Więc jeśli się tym nie zajmiemy, to zaraz może się tak stać, że to rozsadzi nasz spór, a sytuacja jest delikatna, nasz spór jest kruchy, więc chyba nikt z nas tego nie chce. Więc lepiej jest przeciwdziałać i zapobiegać, niż później leczyć rany, zbierać trupy, czy szacować koszty zniszczeń i strat. A te koszty, czy te straty, czy te rany to mogą być długotrwałe. Nie zawsze może dać się uratować, czy odbudować. Jakiś czas temu, nawet niedawno, Bartek opowiadał mi historię, jak próbował kwas chlebowy zrobić. Coś poszło jednak nie tak. I skończyło się tym, że ten kwas, to ciśnienie wewnętrzne rozsadziło butelkę i ten kwas się rozlał po całej szafce. I ponieważ kwas się nie zrobił, więc był smród, dobrze mówię? I wymagało to dużej pracy posprzątanie tego wszystkiego, czy po tym kwasie. Robiłeś kwas ponownie?
Nie.
Tutaj natomiast mamy do czynienia nie z napojem, nie z kwasem chlebowym, ale z ludźmi, z żywymi ludźmi, z ich życiem, z ich zdrowiem, więc jeżeli dojdzie do takiego rozsadzenia, to skutki mogą być opłakane. Nie tylko dla nas, ale też dla, można powiedzieć, reputacji Chrystusa. Jakieś wewnętrzne poranienia, ktoś może odejść z Kościoła, ktoś może być zraniony do Kościoła i tak dalej. I posprzątanie tego bałaganu, może zająć bardzo długi czas, albo nawet może się to nie udać. Dlatego wydaje mi się, że trzeba zrobić wszystko, no absolutnie wszystko, żeby tego uniknąć, żeby to ciśnienie nas nie rozsadziło. W związku z tym stajemy przed bardzo ważnym pytaniem i to jest teologiczne pytanie. Co zrobić, aby nie doszło do rozsadzenia zboru? Co zrobić w tej sytuacji, aby jako zbór zachować jedność? Tak, bo to jest właśnie pytanie nie tylko praktyczne, ale i teologiczne. Przede wszystkim teologiczne, a później praktyczne. I tutaj chciałem zacząć właśnie od kwestii jedności. Ten fragment, który przeczytaliśmy, jest tutaj bardzo pomocny, jest bardzo ważny. I chciałem zadać pytanie właśnie najpierw. Jak ważna jest jedność dla zboru? Zanim przejdę dalej, powiem tylko, że można tutaj sobie dopowiedzieć, jak jedność, czyli istnienie zboru, bo jeżeli nie ma jedności w zborze, to de facto zbór przestaje istnieć, albo zaczyna się dzielić na jakieś inne mniejsze jednostki czy twory, ale de facto zbór przestaje istnieć. Więc jedność, to już nam pokazuje kierunek, którym idę, tak? Ale zobaczmy, jak jedność, czy jedność jest ważna, jak ważna jest jedność. Przeczytajmy wersety jeszcze raz od 20 do 23. Pan Jezus się modli. Wstawiam się nie tylko za nimi, czyli za tymi, którzy uwierzą dzięki Słowu, ale także za tymi, którzy dzięki ich Słowu będą wierzyć we mnie. Pragnę, by wszyscy byli jedno jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Niech oni w nas będą jedno, aby świat przez to uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy, ja w nich, a ty we mnie. Niech się staną doskonali w jedności, aby świat przez to poznał, że ty mnie posłałeś i ukochałeś ich tak, jak ukochałeś mnie. Więc fragment, który przeczytaliśmy, pokazuje nam kilka istotnych rzeczy dotyczących jedności. Zasadnicza rzecz jest taka, że pomiędzy Ojcem, naszym Bogiem, Jego Synem, naszym Zbawicielem, panuje doskonała jedność. Możemy dodać, że doskonała jedność panuje w całej Trójcy Świętej, pomiędzy Ojcem, Synem i Duchem Świętym. I kolejna rzecz jest taka, że pragnieniem Chrystusa, naszego Zbawiciela, jest, aby Jego Kościół, czyli my, żebyśmy tę jedność odzwierciedlali. Dlatego Chrystus modlił się o to do swojego Ojca. Jest to modlitwa, można powiedzieć, o nas, o Ciebie, o mnie. To pokazuje nam, że my też powinniśmy modlić się, czy też pragnąć jedności i powinniśmy o tę jedność się modlić. Jedność jest bardzo ważna. Widzimy też, że Jezus modli się o jedność wierzących, jedność Kościoła i tym samym możemy powiedzieć, że potrzebą wierzących, potrzebą uczniów Pana Jezusa Chrystusa jest jedność. My tej jedności potrzebujemy i jest to, trzeba powiedzieć, ciągła potrzeba. W 11 wersecie czytamy: Już niedługo będę na świecie, lecz oni na nim zostają. Ja zaś odchodzę do Ciebie, Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które objawiłeś przeze mnie, aby byli jedno, jak my. O kogo modli się Jezus w tym fragmencie? No modli się o swoich uczniów, o tych najbliższych, których znał, którzy z Nim chodzili. On odchodzi do Ojca, natomiast Jego uczniowie zostają na ziemi, na świecie i Jezus pragnie, aby Jego uczniowie byli tak jak On jedno, aby byli jedno jak On i Ojciec są jedno. Ale o kogo się modli w 20 wersecie? Stawiam się nie tylko za nimi, za tymi, którzy zostają tutaj, ale także za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie. Więc widzimy, że nie tylko uczniowie Jezusa potrzebują jedności, nie ci pierwsi uczniowie, ale tej jedności potrzebują też ci kolejni uczniowie, którzy będą uczniami uczniów. Więc ta potrzeba, można powiedzieć, staje się potrzebą każdego kolejnego pokolenia uczniów Pana Jezusa Chrystusa. I dzisiaj my też możemy powiedzieć, że my też potrzebujemy jedności. A to z kolei oznacza, że jedność nie jest czymś danym raz na zawsze. Jedność nie została dana raz na zawsze i dlatego nie możemy powiedzieć, że jedność została dana raz na zawsze, w związku z tym nie musimy się przejmować o jedność, bo ją mamy i będziemy mieć zawsze. Tak nie jest. Wystarczy spojrzeć na przykład na zbór w Koryncie, którego problemy z jednością opisane są w pierwszym liście do Koryntian. Różnorodne podziały tam nastąpiły. Zatem jedność nie jest dana raz na zawsze. Jest to potrzeba każdego kolejnego pokolenia chrześcijan, uczniów Pana Jezusa Chrystusa. Ponieważ Jezus pragnie jedności wierzących, uczniów, i jest to ciągła potrzeba uczniów, dlatego trzeba powiedzieć, że o jedność trzeba dbać, trzeba zabiegać. Jeśli nie będziemy dbać o jedność, jeśli nie będziemy starać się jej utrzymać, to stracimy ją. Jedność nie jest jak ten krzew, który widział Mojżesz, który płonął, ale się nie spalał. Jedność tak nie funkcjonuje. To tak Bóg funkcjonuje, tak, ale jedność w naszym przypadku tak nie funkcjonuje. Do tej jedność jest jak ogień, do którego trzeba cały czas dokładać, który cały czas trzeba podsycać, którego trzeba pilnować, żeby nie zgasł. Dlatego apostoł Paweł napisał o tym, abyśmy dążyli do jedności. Efezjan, 4 rozdział, wersety od 1 do 5. Zachęcam was zatem ja, więzień w Panu, abyście żyli w sposób godny powołania, którego staliście się uczestnikami. Postępujcie z wszelką pokorą i łagodnością. Cierpliwie znoście jedni drugich w miłości. Dokładajcie starań, by zachować jedność ducha w spójni pokoju, jedno ciało, jeden duch, jak też zostaliście wezwani w jednej nadziei związanej z waszym powołaniem. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Mamy dokładać starań, aby zachować jedność ducha w spójni pokoju. I dalej Paweł wymienia rzeczy, które nas jednoczą. Jeden Bóg, jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jesteśmy częścią jednego ciała, mamy tego samego ducha, jesteśmy wezwani do jednej nadziei, do jednego powołania. Ale sam fakt, że są rzeczy, które nas jednoczą, jeszcze nie powoduje, że jesteśmy jednością. Musimy pamiętać, że jesteśmy grzesznikami, którzy zostali zbawieni, którzy zmagają się z grzechem, którzy mają umartwiać to, co cielesne w nas, a to oznacza, że jeżeli nie będziemy uważni, to każdą dobrą rzecz potrafimy zniszczyć, zepsuć. Przez grzech. Jedność można zniszczyć przez grzech. Jedność można zaniedbać i spowodować, że się rozpadnie. Jak w małżeństwie. Jeżeli nie będziemy pilnować tego, to po prostu się popsujemy, zepsujemy, rozwalimy. Dlatego powinniśmy dokładać starań, aby zachować jedność ducha w spójni pokoju, czyli jedność, która jest spojona pokojem. Więc tutaj mamy kwestie teologiczne, a teraz praktycznie. Jak w obecnej sytuacji zachować jedność. Gdy zaczyna iskrzeć, gdy nasze poglądy są rozbieżne i generalnie idą w kierunku ekstremów. No, zacznijmy od tego, żeby przyznać, że jest problem. Tak? Jeżeli nie ma problemu, to nie o czym gadać. Ale jeżeli przyznamy, że jest problem, to już jest jakiś pierwszy krok, to już coś można z tym zrobić. W tej sytuacji właśnie należałoby zacząć od tego, że przyznajemy, że jest problem. Sytuacja eskaluje i staje się coraz bardziej napięta. To znaczy, że jej siła do powodowania podziałów rośnie. W związku z tym staje się to poważnym problemem dla jedności, staje się to wyzwaniem dla jedności, z którym musi się zmierzyć cały zbór, a nie tylko ta czy inna grupa w zborze. To znaczy, że z tym poważnym problemem muszą się zmierzyć zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy szczepień. Ten problem dotyczy nas wszystkich bez wyjątku. Więc mamy pierwszą rzecz. Przyznać, że jest problem. Dalej. No, jeżeli jest problem, to trzeba się nim zająć we właściwy sposób. Tak? Czyli właściwie rozwiązać problem. Więc to, jak do tego problemu podejdziemy, będzie miał wpływ na to, jak nasz zbór będzie funkcjonował w najbliższej przyszłości. Czy będzie funkcjonował na przykład. Ale jak się zabrać za ten problem? Więc pozwólcie, że posłużę się pewną ilustracją, która wydaje mi się być odpowiednią do tej sytuacji. Co robimy, gdy czujemy w mieszkaniu albo w domu gaz? No, nie uciekamy. No, można się ewakuować, ale to nie rozwiązuje problemu, bo ktoś inny może zrobić coś nieodpowiedzialnego i może zginąć, tak? Więc co robimy, gdy czujemy w mieszkaniu lub w domu gaz? No, trzy podstawowe rzeczy strażacy nas uczą. Po pierwsze, nie włączamy prądu. Nie zapalamy światła, nie zapalamy zapalniczki, czy nie zapalamy zapałek, żeby sobie podświetlić, czy rozjaśnić sytuację, ponieważ to mogłoby doprowadzić do eksplozji. Następnie staramy się odciąć dopływ gazu i w końcu otwieramy okna i drzwi, żeby przewietrzyć to mieszkanie czy dom. Więc tak nauczają strażacy odnośnie gazu w domu. Podobnie jest z zboże. Jeśli czujemy gaz konfliktu związanego z koronawirusem, szczepionkami czy każdego innego konfliktu, to powinniśmy zrobić te trzy podstawowe kroki. Po pierwsze, unikać wszystkiego, co mogłoby spowodować wybuch. Jakąkolwiek, unikać iskier, unikać zapłonu. Tak, zrobić wszystko, żeby nie odpalać światła, czy nie zapalać zapałek, żeby nie spowodować wybuchu. I musimy pamiętać, że te kwestie związane z koronawirusem, ze szczepionkami mogą być bardzo osobistą kwestią. Ktoś może być naprawdę osobiście dotknięty przez koronawirusa i w takiej sytuacji wystarczy mała iskra ze strony przeciwników szczepień czy zwolenników pandemii, jak to niektórzy się określają, i może dojść do otwartego konfliktu. Ale też to też może działać w drugą stronę. Osoby dotknięte przez koronawirusa mogą próbować narzucić coś przeciwnikom szczepień na przykład. I tutaj mała iskra też może wystarczyć, żeby doszło do otwartego konfliktu. Dlatego powinniśmy się wystrzegać wszystkiego, co mogłoby doprowadzić do wybuchu. Jeśli masz pokusę na przykład, żeby wrzucać coś do mediów społecznościowych czy gdzie indziej, rozsyłać jakieś posty, jakieś informacje na ten temat, to wydaje mi się, że właściwą rzeczą jest po prostu tego nie robić. Nie bądź tak zwanym apostołem jednego czy drugiego stanowiska, który na siłę próbuje przekonać nieprzekonanych poprzez tyradę różnych argumentów. Myślę, że jest tyle dostępnych informacji, że każdy może sam temat sprawdzić. To nie jest coś, co się dzieje gdzieś tam w ukryciu. Więc taka tyrada i takie szukanie na siłę swoich wyznawców, tak, no jest nieskuteczne i wręcz szkodliwe. Więc unikajmy dokładania, podsycania jakiegokolwiek. I jeżeli tak będziemy postępować, to odetniemy napływ tego szkodliwego gazu, konfliktu do zboru. Atmosfera w zborze nie będzie się pogarszać. tak? Nie będzie się pogarszać, to napięcie nie będzie się pogłębiać, to ciśnienie nie będzie się zwiększać. Natomiast postawa miłości, która wyraża się w uniżeniu i pokorze, które prowadzą do tego, że robimy wszystko, aby inni mogli czuć się bezpiecznie na nabożeństwie czy spotkaniu zboru, prowadzi do tego, że to powietrze zagazowane, tak, zaczyna się oczyszczać. To z kolei prowadzi do tego, że szanse na konflikt maleją i to jest postawa, która, jestem przekonany, podoba się naszemu Panu. Tak, to uniżenie, ta pokora. Pan Jezus dał nam przykład tego, myjąc nogi swoim uczniom, o czym też mówiłem tydzień temu. Więc przyznajemy, że jest problem i próbujemy się właściwie nim zająć, żeby nie doszło do wybuchu, żeby ten konflikt nie narastał, żeby zatrzymać to źródło tego gazu, tego konfliktu, ale też żeby oczyścić atmosferę. I trzecia rzecz, no zrobić wszystko, by w przyszłości jak najszybciej wykryć pojawiający się problem. To nie jest tak, że jeżeli właśnie załatwimy problem raz, to za chwilę on znowu się nie pojawi. To tak nie działa. Tak? Więc trzeba zrobić wszystko, żeby być przygotowanym w przyszłości. Jest takie powiedzenie, że mądry Polak po szkodzie. Więc niektórzy ludzie po szkodzie instalują, dopiero po szkodzie instalują w domach czujniki dymu, gazu czy czadu. No niestety z reguły po szkodzie, prawda, jak już jakieś straty poniosą. Ale takie czujniki są potrzebne, ponieważ alarmują nas w razie zagrożenia. One wykrywają ten zagrożenie dużo wcześniej niż my. Często jesteśmy w stanie to wykryć. Dlatego dobrze sobie zainstalować w domu, w mieszkaniu taki czujnik, zanim coś się wydarzy i ktoś ucierpi. I podobny czujnik powinniśmy zainstalować i my w swoim życiu. Nie w życiu innych, tylko w swoim własnym życiu, tak? Potrzebujemy czujnika, który by nas informował o tym, że jesteśmy w niebezpieczeństwie. A czujnik, jakiego potrzebujemy, to jest taki czujnik, można powiedzieć, pokory. O co chodzi? Jak on działa? Jeżeli uważasz, że dobrze wiesz, że masz w danym temacie, że masz wiedzę, że wiesz bardzo dużo, że masz właściwe argumenty, że twoje stanowisko jest właściwe, słuszne, ale dopuszczasz możliwość tego, że możesz jednak się mylić, że możesz jednak nie mieć wszystkich informacji, to jest dobra postawa. Ona zakłada, okej, ja mam swoje zdanie, ale dopuszczam możliwość, że jednak coś mi umknęło i jestem otwarty na to, żeby o tym rozmawiać. Jestem otwarty na to, żeby korygować siebie, żeby uzupełnić ten brak, czy też jestem otwarty na to, żeby słuchać innych. Więc to jest postawa pokory i to jest właściwa postawa, dobra postawa. Natomiast jeśli jesteś przekonany co do słuszności swojego stanowiska i dodatkowo uważasz, że nie ma takiej absolutnie możliwości, że się mylisz, że nie ma takiej możliwości, że możesz być w błędzie i że jest to jedyne słuszne stanowisko, no to wtedy powinna nam się zapalić czerwona lampka ostrzegawcza. Wtedy powinien nam się włączyć ten czujnik pokory, który będzie nam mówił, że mamy problem. Że jesteśmy w niebezpieczeństwie, bo to jest, zaczyna być, pachnieć arogancją, pychą, butą. I taka postawa jest zła, taka postawa niszczy relacje, niszczy kościoły, niszczy wspólnotę. Więc niech pokora będzie naszym czujnikiem, który ustrzeże nas przed tragedią. Ale trzeba powiedzieć, że ten czujnik nie dotyczy wyłącznie nas. Powinniśmy mieć też taki czujnik w stosunku do osób, które są dla nas autorytetami, jeśli chodzi o kwestie związane z koronawirusem i szczepieniami, czy z każdą inną kwestią. Tak? Taki czujnik powinniśmy mieć w stosunku do osób, które są dla nas autorytetami. I tutaj powinniśmy też pamiętać o kilku kwestiach. Po pierwsze, Musimy pamiętać o tym, że nasz osobisty stosunek do szczepień, pozytywny lub negatywny, nie jest miarą naszej duchowości. To znaczy, że jeżeli jesteśmy zwolennikami szczepienia przeciw COVID-19, to bracia i siostry, którzy się zaszczepili, nie są bardziej duchowi od tych, którzy tego nie zrobili. Podobnie jest, jeśli chodzi o przeciwników szczepień. Ci, którzy się nie zaszczepili, wcale nie są bardziej duchowi od tych, którzy to zrobili. Zaszczepienie się lub niezaszczepienie się nas do Boga nie zbliża, ani nas od Boga nie oddala. Tak jak i jedzenie. Zatem nie używajmy stosunku danej osoby do szczepień jako miary duchowości tej osoby. Nasz osobisty stosunek do szczepień nie mówi nic o naszej gorliwości dla Boga, czy naszej pobożności, czy wierze. Nie łączmy tych rzeczy ze sobą. Jeżeli ktoś jest zwolennikiem szczepień, nie znaczy, że jest wcale duchowy. Ktoś jest przeciwnikiem szczepień, wcale nie znaczy, że nie jest duchowy. Czy coś w tym... I na odwrót. Po drugie, musimy pamiętać, że nasze autorytety, których uważamy za dobrych ludzi, tak, też popełniają błędy. Też się mogą mylić. I przykładów tego znajdziemy mnóstwo. Na przykład... Takim dobrym przykładem jest król Dawid, który był człowiekiem według Bożego serca, ale miał, delikatnie mówiąc, moment słabości i zgrzeszył, upadł. Nie jesteśmy nieomylni, jesteśmy tylko ludźmi i mamy swoje ograniczenia, więc to, że ktoś robi coś w dobrej wierze, a zakładamy, że osoby, którym zaufaliśmy w tych ważnych kwestiach i są, które są na nas autorytetami, robią rzeczy w dobrej wierze. Więc jeżeli ktoś robi rzeczy w dobrej wierze, wcale nie znaczy, że automatycznie robi dobrze. Bo można się, tak jak Żydzi, byli gorliwi, mieli dobrą gorliwość, mieli gorliwość dla Boga, ale mieli złą gorliwość. Nie wynikającą z poznania, więc to, że ktoś robi coś w dobrej wierze, nie znaczy automatycznie, że robi dobrze. Można się szczerze mylić. I pamiętajmy o tym, zanim zaufamy jakiejś osobie, jakiemuś autorytetowi, odnośnie naszego zdrowia i życia, odnośnie zdrowia życia naszego i naszych najbliższych. I po trzecie, musimy pamiętać, że ostatecznie to my sami jesteśmy odpowiedzialni za nasze życie i zdrowie. Pastor, który jest dla ciebie autorytetem, czy może minister zdrowia, który jest dla ciebie autorytetem, nie są odpowiedzialni za twoje życie i za życie twoich najbliższych. To znaczy, że ostatecznie konsekwencje twoich decyzji, twoich wyborów spadną na ciebie i na twoich najbliższych, a nie na osoby, którym w kwestii koronawirusa czy szczepionek zaufałeś. Dlatego nie myśl o tym, co jest najlepsze dla pastora, który jest twoim autorytetem, czy ministra zdrowia, który może dla ciebie jest autorytetem, tylko myśl o tym, co jest najlepsze dla ciebie i twoich najbliższych. Zrób to, co uważasz za najlepsze, ale niech to będzie twoja własna decyzja, a nie decyzja podjęta za ciebie przez kogoś, kto komu się wydaje, czy kto jest przekonany, że postępuje słusznie. Niech to będzie twoja własna decyzja. Działaj w oparciu o swoje własne sumienie. Nie pozwól, żeby ktoś inny za ciebie podejmował decyzję, bo jeżeli scedujesz to, jeżeli przeniesiesz tą decyzję na kogoś innego, jeżeli dojdzie do tragedii i zwrócisz się do tej osoby, to ta osoba się na ciebie wypnie, bo jak? Takim ty jesteś. To twoja odpowiedzialność, żeby podjąć, dokonać wyboru, nie moja. Zatem widzimy, że jedność jest cenna, jest bezcenna. Jedność pochodzi od Boga i jedność wierzących jest pragnieniem Chrystusa, który jest głową Kościoła i mamy wszystko, żeby tę jedność zachować. Mamy wszystko. Tylko pytanie, co my z tym zrobimy? Czy zrobimy wszystko, czy dołożymy wszelkich starań, żeby tę bezcenną jedność zachować? Czy jesteśmy gotowi dołożyć wszelkich starań, żeby uniknąć konfliktów związanych z koronawirusem i szczepieniami. I na tej podstawie też uczymy się, żeby w przyszłości unikać innych konfliktów. Nie chodzi o to, żeby zrobić temat tabu. Teraz nie rozmawiamy o koronawirusie i szczepionkach, ale chodzi o to, żeby dążyć do tego, żeby konflikty nie eskalowały. Bo konflikty będą. Jesteśmy ludźmi, tak, konflikty będą. Ale jeżeli będziemy mieli pokorę, jeżeli będziemy właśnie uniżeni, to będziemy załatwiać, rozwiązywać te rzeczy po Bożemu i będziemy wtedy świadectwem dla całego świata. Dla świata, może nie dla całego, dla świata. Tak? Jeśli chodzi o nasze funkcjonowanie jako zbór, to musimy, wydaje mi się, wziąć pod uwagę dwie kwestie w najbliższym czasie, które są równie ważne. Pierwsza kwestia to kwestia tak zwanej wolności osobistej. Nie możemy nikogo zmuszać do zaszczepienia się, ale z drugiej strony nie wolno nam nikomu zabraniać się zaszczepić. To jest decyzja każdego człowieka. Każdy sam musi podjąć decyzję, każdy sam musi dokonać wyboru, każdy sam musi znaleźć informacje, zważyć za i przeciw i do tego zachęcam, tak, żeby być otwartym i szukać informacji. Oczywiście jest tego mnóstwo. I czasami trudno się połapać, ale generalnie i tak, to my musimy podjąć decyzję. Ale nikogo nam nie wolno zmuszać, ani też nie wolno nam zabraniać nikomu. Druga kwestia dotyczy bezpieczeństwa naszych nabożeń i spotkań, czyli musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak mają wyglądać nasze nabożeństwa i spotkania, żeby były bezpieczne, żeby nikt nie musiał się obawiać, że się zarazi wirusem. Oczywiście nie da się całkowicie wyeliminować ryzyka, da się, ale można je znacznie obniżyć. Jak wyeliminować ryzyko zakażenia się? To przejść w wirtualną rzeczywistość, mieć nabożeństwa online i wtedy mamy pewność, że się nikt nie zarazi z Boże na spotkaniu. Tak? Tyle, że jeśli chodzi o nabożeństwa, to wydaje mi się, że nabożeństwo online generalnie nie jest nabożeństwem. To jest tylko transmisja. I to nie jest to samo uczestniczenie w nabożeństwie, co w realu. Oczywiście w szczególnych sytuacjach, a pandemia jest taką szczególną sytuacją, to są dopuszczalne sytuacje. Jeżeli ktoś jest w szpitalu, jakiś czas przebywa dłuższy, prawda, z powodu choroby, to dla takiego człowieka, dla takiego brata, siostry, nabożeństwo, transmisja nabożeństwa online może być zachętą, może być pomocne. Ale generalnie Pan Jezus ustanowił Kościół w realu. Więc powinniśmy dążyć do tego, żeby się spotykać w jednym miejscu i razem uwielbiać naszego Pana, naszego Boga, naszego Ojca. W jednym miejscu. Więc przejście do świata wirtualnego w obecnym czasie nie wchodzi w rachubę. Mieliśmy próbkę tego w 2020 roku, bodajże 2-3 miesiące i już mieliśmy dosyć. Emilia w Irlandii nadal nie mogą się spotykać, tak? Nie możecie się spotykać, tylko online.
Byśmy mogli, ale są dzieci, które biegają wszędzie.
Więc generalnie to jest pewne błogosławieństwo na dzień dzisiejszy, żeby móc się spotykać normalnie, w miarę normalnie, w jednym miejscu i razem uwielbiać naszego Boga. Więc dlatego trzeba zrobić wszystko, wydaje mi się, żeby nabożeństwa były dla wszystkich jak najbardziej bezpieczne. A to z kolei prowadzi do czego? Do konieczności posiadania jakiegoś reżimu sanitarnego generalnie. Więc bezpieczeństwo nasze i innych jest ważniejsze od komfortu, od wygody na nabożeństwie. O tym musimy pamiętać. Bezpieczeństwo jest ważniejsze od wygody. Jak przygotowałem, to taka scena z pewnego filmu mi przyszła do głowy. Nie wiem, czy oglądaliście taki film Płacz Chin. To jest o chrześcijanach w Chinach. I tam jest, ja nie oglądałem całego filmu, tylko tą scenę jedną obejrzałem i zapadła mi w głowę. I tam jest lata 50., więc chrześcijaństwo jest prześladowane przez komunizm, przez reżim komunistyczny. Chrześcijanie spotykają się po domach, w ukryciu. No i jest właśnie takie spotkanie domowe i ten prowadzący to spotkanie domowe mówi, no to zaśpiewajmy pieśń. Więc oni wszyscy, ci zgromadzeni, otworzyli śpiewniki i zaczęli śpiewać, tylko że nikt nie robił tego na głos. Wszyscy śpiewali w sercach i umysłach, no bo gdyby zaśpiewali tak, jakby chcieli, jakby było dla nich wygodne, to ktoś mógłby usłyszeć, ktoś mógłby zaraz donieść milicji czy tam komunistom o tym i oni wszyscy byliby w niebezpieczeństwie. Więc wygoda nie jest najważniejsza, ważniejsze jest bezpieczeństwo. Niewygodne być może to było dla nich, ale to było konieczne. Więc zatem jeśli chodzi o nasze nabożeństwa, no to trzeba pogodzić ze sobą te dwie kwestie. Kwestie wolności osobistej. Każdy ma prawo mieć swoje zdanie, swój pogląd, ale też no, trzeba dbać o to, żeby nabożeństwa były bezpieczne, jeśli chodzi o nasze zdrowie. I czy jesteśmy gotowi, aby w taki właśnie sposób postępować dla zachowania jedności zboru? I to jest, słuchajcie, to jest papierek lakmusowy naszej duchowości. Tak, to jest test naszej duchowości. Pamiętam, byłem w kościele charyzmatycznym, byłem członkiem tego zboru też no, zaangażowany dosyć mocno, trochę od zaplecza z rzeczy znałem i ten kościół no, chlubił się swoją duchowością, jak oni są duchowi. Bo mówią na językach, bo prorokują, bo to, tamto i owamto. Ale w ciągu 3 lat mojego pobytu tam doszło do 2 podziałów. To więc to mi zwróciło uwagę. No okej, mówią o duchowości, ale się, że tak powiem, kłócą o przywództwo. Kłócą się o jakieś, brzydko mówiąc, duperele. To gdzie jest ta duchowość? Czyli coś jest nie tak z tą duchowością, więc to jak podchodzimy do konfliktu, to jak podchodzimy do kwestii bezpieczeństwa, do tej wolności osobistej, czy jesteśmy pokorni, czy no staramy się robić wszystko, żeby zachować jedność, pokój. To jest papierek lakmusowy duchowości. To mówi nam o duchowości. Tak? Jeżeli ja mówię, że kocham Chrystusa i biję się w piersia, a za chwilę jestem pod budką z piwem i jestem brzydko mówiąc ululany, no to wiem, jaka to duchowość. I tutaj podobnie. Więc to jest papierek lakmusowy. Jak podchodzimy do kwestii jedności? Czy jest dla nas ważna? Czy robimy wszystko, żeby tę jedność zachować? I to jest cena, którą no, musimy zapłacić, czy też no, płacimy, jeżeli pragniemy, dążymy do pokoju, do jedności. Amen.